Początkowy fragment Księgi Liczb opowiada o pierwszym spisie ludu izraelskiego. Spisu tego na polecenie samego Pana mieli dokonać Mojżesz i Aaron. Mówiliśmy już poprzednio, że Mojżesz i Aaron, przygotowując ten spis, wybrali po jednym mężu z każdego plemienia i wraz z nimi, jako naczelnikami rodów, przystąpili do pracy. Od 17 wiersza pierwszego rozdziału Księgi Liczb czytamy: Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni. Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat 20 wzwyż, liczono ich imiona jednego za drugim. Dlaczego wszyscy podlegający spisowi podawali swoje pochodzenie? Dlaczego Biblia przywiązuje znaczenie do pochodzenia, do rodowodów? Wydaje się, że możemy podać co najmniej dwa ważne powody. Po pierwsze, Biblia podaje od początku rejestr rodowodów po to, by zachować zapis genealogii Jezusa Chrystusa. Widzimy, że poczynając od pierwszej księgi Mojżeszowej, księgi Rodzaju, Biblia podaje rodowód wszystkich szczepów i rodów, z tym, że niektóre z nich zostają przerwane. Szczepy, które z powodu nieposłuszeństwa tracą Boże błogosławieństwo, zostają zapomniane. Linia genealogiczna Jezusa Chrystusa biegnie przez całą Biblię. Nowy Testament rozpoczyna się rodowodem Jezusa. Ten rodowód był starannie zapisywany i przechowywany i najprawdopodobniej znajdował się w świątyni, gdzie można było do niego zaglądnąć i sprawdzać pochodzenie Jezusa. Z pewnością wrogowie Jezusa zaglądali do jego rodowodu wiele razy w nadziei, że znajdą dowód na to, że nie ma on legalnego prawa do tronu Dawida. Ale zarówno ze strony Marii, jak i Józefa genealogia Jezusa wywodziła się od Dawida. Jest to interesujące, że wrogowie Jezusa, uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, nigdy nie mieli odwagi, by kwestionować rodowód Chrystusa. Po drugie, każdy Izraelita musiał znać swój rodowód, by w razie zawierania małżeństwa móc go przedłożyć kapłanowi. Izraelitom, jako spadkobiercom przymierza zawartego z Abrahamem, ojcem wiary, Bóg zabronił wchodzić w związki małżeńskie z innowiercami. Rodowód był też niezbędny dla ustalenia, czy ktoś może służyć Bogu jako kapłan. Żaden lewita, który nie mógłby przedłożyć arcykapłanowi swojej genealogii, nie zostałby przyjęty do służby kapłańskiej. W księdze Nechemiasza czytamy o takim właśnie przypadku. Wydarzył się on wśród synów Barzilaja Gileadczyka. W 7 rozdziale księgi Nechemiasza czytamy: poszukiwali oni swojego rodowodu, lecz go nie znaleźli, więc jako nieczyści zostali usunięci od sprawowania kapłaństwa i naczelnik zakazał im spożywać z pokarmów poświęconych. Tak, nie do pomyślenia było, by ktokolwiek z synów Abrahama nie znał swego rodowodu i nie mógł go przedłożyć kapłanowi lub naczelnikowi rodu. Każdy Izraelita musiał być pewien swego pochodzenia i musiał je umieć udowodnić. Czy jest to coś, co ma i dla nas znaczenie dzisiaj? Tak, jest tu zawarta głębsza myśl, ważna i dla nas, bo i my jesteśmy w biblijnym sensie synami Abrahama, ojca wiary. Trudno sobie wyobrazić, by ktoś z młodych mężczyzn, pytanych przez Mojżesza i Aarona o pochodzenie, odpowiedział: wydaje mi się, że jestem Izraelitą, ale to się okaże dopiero wtedy, kiedy umrę. Albo: tak, ja próbuję być synem Abrahama, pracuję nad tym naprawdę ciężko, staram się jak mogę. Czy takie odpowiedzi zadowoliłyby Mojżesza i Aarona? Nie. Każdy z tych Izraelitów musiał być świadomy tego, że jest synem Abrahama i musiał znać swój rodowód. A teraz pozwól, drogi przyjacielu, że zadam tobie podobne pytanie. Czy znasz swój chrześcijański rodowód? To znaczy, czy jesteś pewien, że jesteś chrześcijaninem? I czy potrafisz powiedzieć, na jakiej podstawie tak twierdzisz? Posłuchaj słów pierwszego listu apostoła Jana. Czytamy w 3 rozdziale tego listu: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Apostoł Jan wyznaje, iż jest pewien, że jest Bożym dzieckiem. Czy Ty możesz to powiedzieć o sobie? Co sprawia, że stajemy się Bożymi dziećmi? Co daje nam pewność, że gdy powróci Chrystus, przemieni nas, tak, że będziemy tacy jak On? Apostoł Jan napisał w swojej Ewangelii, że Bóg dał prawo i moc stania się dziećmi Bożymi tym, którzy przyjęli posłanego przez Niego Chrystusa, którzy uwierzyli, zaufali Mu. Apostoł Paweł pisał do wierzących Galatów, że są synami Bożymi dzięki temu, że uwierzyli Jezusowi. Nie ma innej drogi. Bożym dzieckiem można stać się jedynie dzięki wierze, dzięki zawierzeniu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Apostoł Paweł pisze w liście do Galatów: jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Abraham uwierzył Bogu i otrzymał od Boga wspaniałą obietnicę. Jeśli my wierzymy, podobnie jak Abraham, jesteśmy Jego dziedzicami, Jego potomkami, jako ojca wiary. Jest to wtedy nasz rodowód, rodowód wynikający z naszej wiary. Jest to nasz duchowy rodowód. Posłuchajmy, co w liście do Rzymian pisze apostoł Paweł. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliśmy ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliśmy ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Czy Duch Chrystusowy potwierdza w nas świadomość dziecięstwa Bożego? Czy czujemy się współdziedzicami, współbraćmi Chrystusa? Czy jesteśmy pewni, że należymy do Bożej rodziny? Drogi przyjacielu, możesz być pewny, że jesteś dzieckiem Bożym, jeśli narodziłeś się na nowo, przyjmując przebaczenie dane Ci we krwi Jezusa. Jest to jedyna droga zbawienia wiodąca poprzez pustynię tego świata. Żyjąc tu, musisz wiedzieć, kim jesteś. Możesz i powinieneś wiedzieć, czy jesteś dzieckiem Bożym. W jaki sposób możesz się o tym upewnić? Poprzez poznanie Bożego Słowa. Bóg mówi bowiem w swoim Słowie, że jeśli zaufałeś Chrystusowi jako swemu Zbawicielowi, jesteś Bożym dzieckiem. W dalszej części pierwszego rozdziału Księgi Liczb znajdujemy wyniki spisu podane według imion poszczególnych plemion. Na przykład w wierszu 21 czytamy: spisanych z pokolenia Rubena było 46 500. A w wierszu 23 spisanych z pokolenia Symeona było 59 300. I tak podawane są liczby uzyskane dla każdego z 12 plemion, aż do wersetu 45, gdzie podana jest suma tych liczb. Czytamy w wierszu 45 i 6. Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swoich rodów od lat 20 wzwyż, wynosi w całości 603 550. I dalej od wersetu 47 czytamy o tym, że spisowi nie byli poddani lewici. Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów. Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami: nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów. Powierzysz natomiast Lewitom troskę o przybytek świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy. Oni będą nosić zarówno przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty. Lewitów nie spisano, tak jak innych mężczyzn zdolnych do walki, bo ich zadaniem było wyłącznie dbanie o bezpieczeństwo przybytku. Troszczyli się o namiot spotkania zarówno w czasie postoju, jak i w czasie marszu. Gdy przybytek będzie zmieniał swe miejsce, czytamy dalej, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują. Jeśli się zbliży do przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią. Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów, każdy na swoim miejscu w obozie i każdy pod swoją chorągwią. Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół przybytku świadectwa. Wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli przybytku świadectwa. Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. Izraelici musieli wiedzieć, kim są. Musieli znać swój rodowód, znać swoje miejsce w obozie. Każdy Izraelita wiedział, do jakiego plemienia należy. Każdy z nich znał sztandar, pod którym rozbity był jego namiot. Podobne wymagania ma Bóg względem nas. Musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Musimy mieć świadomość, że należymy do Bożej rodziny i że Bóg ma dla każdego z nas szczególny plan, określone miejsce, w którym chce nas postawić i określone zadanie, które chce nam zlecić. Żyjemy tu, na ziemi, tylko na chwilę. Obozujemy tu tylko jako pielgrzymi. Musimy wiedzieć, pod jakim sztandarem rozbity jest nasz namiot. Przypominam sobie pewną ukochaną siostrę w Chrystusie, która często śpiewa: w mym sercu mieszka Król, a moją flagą radość jest. Tak, powinniśmy znać swoje miejsce w obozie rozbitym wokół królewskiego namiotu Jezusa Chrystusa. Więcej na ten temat dowiemy się z następnego, drugiego rozdziału Księgi Liczb. Drugi rozdział Księgi Liczb rysuje przed naszymi oczyma obraz obozu Izraelitów, wędrujących przez pustynię. Analizując treść pierwszego rozdziału tej czwartej z kolei Księgi Biblii, dowiedzieliśmy się, że każdy z Izraelitów musiał znać swój rodowód i swoje miejsce w obozie. Teraz dowiemy się, jak ten obóz był zorganizowany. Przez wszystkie lata przebywania na pustyni naród izraelski przestrzegał porządku ustalonego przez Boga co do rozmieszczenia poszczególnych plemion w obozie i co do szyku, w jakim wyruszano w drogę i maszerowano przez pustynię. Już w pierwszym rozdziale Księgi Liczb czytaliśmy, że każde plemię rozbijało namioty pod swoją chorągwią. Co widniało na tych chorągwiach? Nie możemy tego stwierdzić na pewno, bo ani w Pięcioksięgu Mojżeszowym, ani w całym Starym Testamencie nie znajdujemy ich opisu. Nie wiemy, jaki miały kształt, jakie miały barwy, nie znamy ich symboliki. Według tradycji rabinicznej chorągiew Judy zawierała symbol lwa, chorągiew Rubena symbol postaci ludzkiej, chorągiew Efraima symbol wołu, a chorągiew Dana symbol orła. W ten sposób na sztandarach tych znajdowałyby się wizerunki czterech żywych istot występujących w wizji proroka Ezechiela. Symbole te występują też w Księdze Apokalipsy. Lew to symbol godności królewskiej, orzeł to symbol boskości, wół to symbol sługi, a człowiek symbol człowieczeństwa. Oczywiście to wszystko wskazuje na Mesjasza jako króla, Boga, człowieka i sługę. Przeczytajmy pierwsze wersety drugiego rozdziału Księgi Liczb. Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami: niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła namiotu spotkania, ale w pewnym oddaleniu. Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Aminadaba. Zwróćmy uwagę na to, że wszystkie plemiona Izraela rozbijały namioty dookoła namiotu spotkania, otaczały tabernakulą w pewnej odległości. Od wschodu zawsze rozbijało namioty plemię Judy, a obok niego plemię Isachara i plemię Zabulona, o czym czytamy dalej w 5 i 7 wierszu. Obozowały one wspólnie pod sztandarem Judy, na którym najprawdopodobniej widniał wizerunek lwa. W 10 wierszu czytamy: od południowej strony będzie chorągiew obozu Rubena, rozłożonego według swoich zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedura. Pod chorągwią Efraima rozbijały się także plemiona Manasesa i Beniamina. Dalej w wierszu 25 czytamy: od północy stosownie do swoich oddziałów będzie chorągiew obozu Dana rozłożonego według swoich zastępów. Wodzem synów Dana będzie Achiezer, syn Amiszadaja. Pod chorągwią Dana rozbijały się również pokolenia Asera i Neftalego. Plemiona Izraela obozowały więc w ustalonym szyku dookoła namiotu spotkania po trzy plemiona z każdej strony. Od wschodu pod chorągwią Judy, od południa pod chorągwią Rubena, od zachodu pod chorągwią Efraima i od północy pod chorągwią Dana. Każdy szczep, każdy ród i każda rodzina znała swoje miejsce w obozie. W końcowych wierszach drugiego rozdziału Księgi Liczb czytamy: stosownie do rozkazu Pana danego Mojżeszowi, Lewici nie zostali spisani razem z resztą Izraelitów. Izraelici wykonywali wszystko, co im przez Mojżesza nakazał Pan. Obozowali według swych chorągwi i zwijali obóz każdy w swym pokoleniu i w swoim rodzie. Lewici nie zostali spisani, tak jak inne rody, a swoje namioty, jak pamiętamy, rozbijali w pobliżu namiotu spotkania, aby go strzec dniem i nocą. Pozostałe plemiona, dzięki stałemu rozmieszczeniu na obwodzie obozu, były w każdej chwili gotowe do wymarszu lub do walki z wrogiem. Gdy spojrzymy na obóz Izraela, widzimy więc pośrodku namiot spotkania, w jego pobliżu namioty pełniących służbę kapłańską lewitów i na obwodzie namioty 12 plemion izraelskich, obozujących zawsze w tym samym szyku. Każdy Izraelita wiedział, gdzie znajduje się jego miejsce, znał swoją przynależność i był w każdej chwili gotowy do wymarszu lub do podjęcia walki z wrogiem. Ten obraz daje nam wiele do myślenia. My również, jako chrześcijanie, powinniśmy być zorganizowani. Powinniśmy znać swoje miejsce, swoją pozycję i powinniśmy być czujni, gotowi do podjęcia duchowej walki z wrogiem. Biblia określa naszego wroga. Jest nim szatan i podporządkowany mu system zwany światem. Świat to, biblijnie rozumiejąc, system odrzucający Chrystusa. Musimy też walczyć z własną starą naturą, zwaną w Biblii ciałem. Ciało to nasze ja, nasze ego. Tak jak pośrodku obozu Izraela stał namiot spotkania, symbolizujący Chrystusa, pośród nas stoi sam Chrystus w osobie Ducha Świętego. Duch Chrystusowy działa między nami i w nas, jednocząc nas w jeden Kościół i upewniając nas o naszej pozycji w Chrystusie i o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni, zbawieni i powołani do służby dla Boga. Bez tej świadomości, że jesteśmy w Chrystusie bezpieczni i że to On uzdania nas do przeciwstawienia się złu, jesteśmy bezradni i w naszym życiu brak uporządkowania, brak ładu. Nasi wrogowie, szatan, świat i ciało pokonają nas z łatwością, gdy sami żyjemy w niepewności i gdy wśród nas, chrześcijan, panuje zamieszanie, brak jedności i brak czujności. Każdy chrześcijanin ma w Kościele Jezusa Chrystusa określone miejsce. Każdy członek ciała Chrystusowego ma do wykonania zaplanowane przez Boga zadanie. Biblia mówi nam, że jesteśmy w jednym duchu wszczepieni w jedno ciało, w jeden organizm, który powinien funkcjonować sprawnie, zgodnie z Bożym zamiarem. Apostoł Paweł pisze w swym pierwszym liście do Koryntian: jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Nie powinny nas więc zorganizować jakiekolwiek podziały, czy narodowościowe, czy kulturowe, czy wyznaniowe. Powinniśmy, świadomi duchowej jedności, żyć i służyć Bogu jako jedno ciało, jeden organizm, którego głową jest Chrystus. Gdy stajemy się cząstką ciała Chrystusowego, otrzymujemy od Boga określone zadania do wykonania w służbie dla Jego Królestwa. Bóg wyposaża nas w potrzebne do wykonania tych zadań zdolności, siły, talenty. każdy członek Kościoła zostaje przez Boga wyposażony w szczególny dar. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś chrześcijaninem, czyli człowiekiem Chrystusa, posiadasz dar Ducha Świętego, który uzdalnia cię do służby dla Boga. Organizm człowieka składa się z wielu części, wielu członów. Na przykład w samej tylko stopie jest ponad 20 kości. Ciało człowieka zbudowane jest z wielu organów, składających się z ogromnej liczby precyzyjnych, skomplikowanych cząsteczek. Serce, wątroba, oko czy mózg to organy zbudowane z niedoścignioną precyzją. Każdy organ, każda cząsteczka ciała człowieka ma określone funkcje i musi współgrać z innymi członkami. Podobnie w ciele Chrystusowym jest wiele członków i wiele funkcji, które one pełnią. Wszyscy chrześcijanie otrzymują od Boga określone dary, talenty i wspólnie tworzą jeden organizm, zdolny do życia i służby. Każdy wierzący człowiek musi odkryć dar, który otrzymał od Boga i musi znaleźć swoje miejsce w Bożym obozie. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy w modlitwie pytali Boga o to, w jakim miejscu chce nas postawić, do jakiej służby nas powołuje. W liście do Koryntian czytamy, że powinniśmy prosić Boga o to, byśmy uzyskali pewność, w jaki sposób możemy Mu służyć najlepiej, najbardziej efektywnie. Duch Boży obdarowuje nas i uzdalnia w sposób suwerenny. To On jest dawcą darów i to On prowadzi nas w życiu i służbie. Bóg oczekuje od nas jednak aktywności, współpracy. Gdy szczerze pragniemy Mu służyć i już cokolwiek dla Bożej sprawy robimy, wtedy obdarza nas jeszcze obficiej i ukierunkowywuje naszą służbę. Także zyskujemy pewność, że znajdujemy się w tym miejscu, w którym Bóg chce nas używać. Bóg zawsze pomnaża to, co my jesteśmy w stanie dać z siebie. Wyposaża nas w niezbędne do wykonywania danego zadania zdolności i siły. Pamiętajmy, że dary Ducha Świętego są różne i że Bóg rozdziela je pomiędzy członki ciała Chrystusa w sposób suwerenny. Apostoł Paweł pisze, że tak jak ręka nie może powiedzieć nodze lub ustom, że jej funkcja jest ważniejsza, tak i chrześcijanie, będąc członkami ciała Chrystusowego, nie mają prawa uważać, że to właśnie ich działanie, ich funkcje są ważniejsze. Powinniśmy nawzajem sobie pomagać w odkrywaniu swoich darów i w używaniu ich w służbie dla Boga. Nikt z nas, chrześcijan, nie powinien być bezczynny, a razem powinniśmy stanowić pełnię i jedność jako jedno ciało Chrystusowe.